Opowiedz nam historię.
Opowiem wam historię o Stefanie Batorym, o wybitnym polskim królu, choć po polsku słabo mówił i był Węgrem. Tak, tak, Stefcio urodził się w rodzinie węgierskiej. Węgrzy lubili to imię. Tak jak my, Bolesława czy Kazimierza, to oni sobie Stefana upodobali. Ich taki słynny król, a nawet święty, to właśnie Stefan. Ciekawe, czy rodzice dali swojemu najmłodszemu, 8. dziecku takie imię, mając nadzieję, że będzie królem Węgier? Jakbyście jednak wtedy, zaraz po narodzinach bohatera tej opowieści, rodzicom Stefcia powiedzieli, że ich syn będzie królem Polski, tak sławnym, że w tej Polsce wiele lat po jego śmierci będą ulice, szkoły, a nawet statek jego imienia, to by się chyba w głowy popukali. Tata Batory to nie miał okazji przyglądać się, jak jego syn rośnie, bo umarł, gdy Stefcio miał roczek, a mama, jak nasz bohater, był nastolatkiem. I to głównie starszy brat, Andrzej, zaczął pilnować jego wychowania i edukacji. I to pilnowanie polegało przede wszystkim na umieszczaniu Stefanka w odpowiednich miejscach, czyli dworach, zamkach, odpowiednich ludzi. I tam Stefanek uczył się, jak to trzeba rozmawiać wśród ważnych tego świata, żeby się dogadać, czyli uczył się sztuki dyplomacji. Musiał się wyróżniać już w dzieciństwie Stefi, bo jeden biskup tak go przedstawił cesarzowi.
To jest chłopiec, który chce, aby traktować go jak dorosłego.
I Stefcio taki był, poważny, konkretny, lubił rozumieć i wylądował podobno na studiach w Padwie, we Włoszech. Stefcio uczył się pilnie, lubił czytać, a najbardziej to książki o wojnach, wojskowości, różnych bitwach. I jego ulubionym pisarzem był Juliusz Cezar, który jest znany jako rzymski cesarz oczywiście, a nie pisarz, ale zostawił po sobie różne opisy strategii wojskowych. Jak wrócił z tych nauk Stefcio, to zaczął działać, bo musicie wiedzieć, że on najbardziej to chciał, żeby jego kraj, Węgry, był silny i wolny, a wtedy akurat Węgry miały pozajmowane tereny przez Habsburgów, czyli dynastię, która ostro rządziła wtedy w Europie, i Turków, którzy wciąż się do tej Europy pchali, więc wtedy Węgry wolne nie były. A no właśnie, bo ja w ogóle nie powiedziałam, w jakich my czasach w związku z tą opowieścią wylądowaliśmy. Jeśli jesteście nieco zorientowani w moich historiach, to pomoże wam przypomnienie sobie opowieści o królowej Bonie, co miała męża, naszego polskiego króla, Zygmunta Starego i synka Zygmunta Augusta. Ten Augustik to rozpieszczony był przez mamusię Bonusię okropnie. To by mu jeszcze polska szlachta wybaczyła. Najgorsze było, że nie miał dzieci, a konkretnie nie załatwił tej szlachcie następcy tronu.
Nie mamy króla! I co teraz? Nie mamy króla!
Cicho, nie płacz. Chłopaki nie płaczą. Oj, co ty? Teraz inna moda, można płakać.
Gdy Zygmuncik Augustik umarł, zatem skończyła się dynastia Jagiellonów. Stefcio Batory był tylko o 13 lat młodszy od Augustika, ale zanim jeszcze wskoczył na tron Polski, to dużo rzeczy zrobił, dużo się nauczył, bowiem on tak lawirował na terenie tych swoich Węgier, a to był po stronie Habsburgów, a to ustępował Turcji i został w pewnym momencie szefem Siedmiogrodu, takiego księstwa, które powstało z kawałka Węgier, podlegało Turcji, ale miało też sporo wolności.
Proszę pani, ale w tym Siedmiogrodzie to mieszkał wampir.
Co ty też opowiadasz, dzieci mi tu straszysz.
Ale dzieci pewnie wiedzą, kto to jest Dracula, a on właśnie żył w Siedmiogrodzie. Mówi się też na tę krainę Transylwania.
Ale przecież to bajka jest.
Bajka? O wampirach?
Znaczy się legenda.
No dobra, legenda, ale mogę opowiedzieć?
Okej.
Był taki okrutny władca, hrabia w Transylwanii. On żył 100 lat przed naszym Stefciem. Nazywał się Wład Palownik. I to był taki władca, który miał ciężko z Turkami, w sumie jak Batory. I podobno ostro rządził. Swoich wrogów, bardzo męczył, zabijał. I dlatego w pewnym momencie ktoś wrzucił plotę, że on wampir jest. Potem, wiele lat później, jakiś pisarz stworzył właśnie postać Drakuli i się wzorował na tym władcę z Siedmiogrodu, bo on miał przydomek Drakon. Potem zrobili film, jeden, drugi, trzeci.
I tak się właśnie szerzą w mediach złe wizerunki.
Ale on nie był dobry chyba, ten pan Drakula.
Oj, takich, co źle traktowali wrogów, było na pęczki wtedy, a nikt ich od wampirów nie wyzywał. Nie miał facet dobrego konta na Instagramie, żeby się pokazać od lepszej strony.
A co to jest Instagram?
Nie wiesz? O, jak dobrze. Stefan, jako ten szefuncio siedmiogrodzki, który bitwy umie prowadzić, ale i na rozmowach pokojowych się zna, zaczął być widoczny w świecie tak zwanej polityki i miał pan Batory coraz lepsze CV. Wiecie, taki życiorys, co to się składa, jak się ubiega o pracę. W sprawie bycia królem Polski to wydawało się, że jeszcze to CV za słabe, bowiem gdy dynastia Jagiellonów się skończyła i zrobili szlachcice polscy i litewscy pierwszą wolną elekcję, wiecie, wybory króla, to kandydaci to byli tacy z górnej półki, na przykład cesarz z Habsburgów właśnie, Iwan Groźny, car rosyjski. Więc gdzie tam nasz Stefcio z małego księstwa podległego w dodatku Turcji? W pierwszych wyborach Stefcio zatem nie miał szans i wygrał Henio Walezy, brat króla Francji. Przyjechał do Polski wyperfumowany, w kolczykach, w pończoszkach. Szlachcice Rzeczypospolitej to szczęki z podłogi ze zdumienia zbierali, jak go zobaczyli, bo u nich to faceci tak nie wyglądali. Ale podobno Henio u nas zobaczył, że można jeść widelcem i korzystać z nocnika w innym pomieszczeniu niż sypialnia czy jadalnia, czyli że do toalety się u nas chodziło. Henio nie zdążył jednak porządzić w Polsce za długo, bo jak się dowiedział, że jego brat umarł i że teraz on będzie królem Francji, to uciekł z Polski tak szybko, że tylko smuga perfum po nim została. Nasi szlachcice się oburzyli I znów byli w tym samym miejscu, co po śmierci Zygmuncika Augustika. Nie mieli króla. No to zrobili kolejne wybory i magnaci, którzy byli w Senacie, wybrali na króla Rzeczpospolitej cesarza Niemiec z Habsburgów. Maksymilian miał na imię. To się nie spodobało szlachcie.
Mości panowie, cisza, będzie przemawiał wielce szlachetny mości Jan Zamoyski. Cisza, cisza i błagam, nie pijcie już tyle, to są wybory.
Jakie wybory? Już nam te bogate senatorki wybrali tego cesarza Niemca, już pozamiatane.
Mości panowie, kłaniam wam się nisko. Jam ci Jan Zamoyski. Musimy szybko zrobić głosowanie i wybrać kogo innego. Nas jest dużo, dużo głosów. Jak to się mówi, w kupie siła, a nas cała kupa. I kogo nam trzeba na króla? Piasta.
Ty, dobrze gada ten wasz mość. Piasta!
Tak, tak!
Piasta!
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 Piasta! No ale skąd piasta mamy wziąć? Toć to wygasła nam nasza pierwsza dynastia dawno temu.
Otóż to. No to jak nie ma piasta, mości panowie, to chociaż Jagiellona.
Dobrze gada, dobrze, tak, tak.
Ale Jagiellonowie też wymarli przecie, panie szlachetny. Czy ty nam tu nie mieszasz w głowach za bardzo?
Jak to wymarli? A Anna Jagiellonka? Siostra naszego Zygmunta Augusta? Córka Zygmunta Starego? Toż to ona Jagiellonka jak się patrzy, a i męża nie ma więc...
No toż to stara baba przecie, już dzieci nie może rodzić, ma ponad 50 wiosen, a i do rządzenia to się raczej nie nadaje.
No tak, ale jakby dać jej jakiegoś silnego faceta, co to nam tu kraj w kupie utrzyma i z niego nie ucieknie, to wtedy dobrze by się działo nam w naszej Rzeczypospolitej najjaśniejszej, naszym kraju, który tak ogromny i potężny i takich wybitnych obywateli ma jak wy, tutaj mości panowie. Na silnego władcę zasługujecie, a nie takiego co w pończoszkach.
Panie! Ale to przecież pan sam namawiał nas na tamtego Henka w pończoszkach.
No tak, ale człowiek uczy się na błędach. Więc teraz proponuję wam naprawdę solidnego faceta na króla, co nie da sobie w kaszę dmuchać, a i wygląda jak trzeba. Nie pożałujecie. Księcia Siedmiogrodu, Stefana Batorego.
I wybrali szlachcice Stefcia Batorego, a ten Maksio Habsburg, co niby wcześniej był wybrany, jakoś nie spieszył się z przybyciem do Polski, a niedługo potem umarł, a Stefcio przyjechał do kraju, którym miał rządzić i zaczął go poznawać. Właśnie Janek Zamoyski mu w tym poznawaniu pomagał. Zaprzyjaźnili się panowie i potem jeden bez drugiego nie umiał sobie poradzić. Janek to mówił, że bez Stefcia na wojnę nie pójdzie, a Stefcio mówił, że bez Janka nie pójdzie do Sejmu z tą szlachtą gadać. Stefcio, zgodnie z obietnicą, hajtnął się z Anią Jagiellonką. No, tutaj to akurat opowieść nie jest zbyt radosna, bo Ania była od Stefcia 10 lat starsza. Urody po mamusi Bonie nie odziedziczyła, a jeszcze bycie starą panną nie posłużyło jej za bardzo. Złośliwa i wredna była. Stefcio to też się okazał złośliwy wobec niej.
Mości pani, szanowna małżonko, umówmy się na początku, że ja to do pani nie będę przychodzić, do komnat pani. Nie mam czasu, tyle tu roboty w tym królestwie, muszę tu ponaprawiać nieco, że nie dam rady, ale jak ty, mości pani, będziesz chciała się spotkać, to po prostu przyjdź do mojej komnaty. Umawiamy się tak?
Dobrze, mój panie, dobrze. 2 dni później. Jak wyglądam? Jak te klejnoty pasują do sukni?
O tak, mości pani, tak, na pewno królowi się spodoba.
No to pukaj i zapowiedz mnie. No dalej pukaj.
Chyba nie ma tam najjaśniejszego pana.
Jak nie ma? Przecież widzieli, jak wchodził. Pukaj dalej, albo nie, daj. Zamknięte? Zamknięte od środka!
Miesiąc później.
Stefciu, to ja, Anna, otwórz, jestem sama, przecież się umawialiśmy, przecież jestem królową, a właściwie królem, przecież gdyby nie ja, nie byłoby cię tutaj. Stefanie, w tej chwili ci rozkazuję!
Najjaśniejsza pani, może już wrócisz do swoich komnat? Cały Wawel to słyszy.
Ale przecież się umówiliśmy. Ty słyszysz? Jakiś koń odjeżdża. To chyba spod okien króla. Myślisz, że uciekł?
Już dobrze, pani. Zaparzę pani melisy.
Oj, tam. Mam go w nosie. Też jakimś cudem nie jest. Czosnkiem od niego śmierdzi. I łysy jest.
Wiesz, dlaczego on ciągle w czapce chodzi?
Bo łysy.
Stefan ostro wziął się do roboty, bo kraj nie miał króla przez kilka lat, przez to zamieszanie z wyborami i z Henkiem z Francji. A tej roboty królowi dołożył Gdańsk, miasto wielkie i potężne, bowiem stwierdził ten Gdańsk, a konkretnie bogaci gdańszczanie, że oni nie chcą Stefcia za króla, że oni by może woleli Habsburga, a tak naprawdę, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Gdańszczanie dużo kasy zarabiali na tym, że do nich różne towary, zwłaszcza zboże trafiało, które wysyłali w świat. I nie chciał się Gdańsk dzielić zarobionymi pieniędzmi na tym handlu. A Stefcio wydawał się gdańszczanom za silny. Bali się, że będzie im tylko przeszkadzał w bogaceniu się. Król Batory zatem pokazał, że on tu przyszedł rządzić krajem całym, że mu się tu miasta nie będą oddzielać i robić awantur. I on wobec tego idzie to miasto wziąć siłą, choć najpierw próbował po dobroci, wiecie, dyplomatycznie, ale nie wyszło. Jak Stefcio zaczął gromadzić wojsko na wojnę z Gdańskiem, to się chłopak załamał. Co to za wojsko? Słabiutkie, bowiem szlachcice skąpili kasy na porządnych żołnierzy. No to Stefan się wkurzył i wtedy powiedział szlachcie.
Wyście mnie wybrali na króla. Jestem waszym królem rzeczywistym, a nie malowanym.
Potem się mówiło na Stefanka, król niemalowany, a na tego Heńka w pończochach właśnie, że malowany, bo nic nie zrobił dla Polski, a potem to tylko na obrazie został w poczcie królów Polski. Pozbierał sobie Stefan wojaków, zrobił pospolite ruszenie tak zwane, wziął swoich Węgrów z Siedmiogrodu i ruszył na Gdańsk. Pokazał, że walczyć to on umie. Wprawdzie samego miasta nie zdobył, bo to była super nowoczesna twierdza, ale tak dał się we znaki gdańszczanom, że oni stwierdzili, że jednak wojna z Batorym to nie jest fajna sprawa i zawarli rozejm ze Stefciem, też troszkę dla siebie ugrali, bo uznali go za króla, łaskawcy, ale na razie mieli nie dzielić się zyskami z nim za to handlowanie, tylko dali kasę na wojnę, bo kolejny problem pojawił się na horyzoncie. Otóż szef rosyjskiego państwa, car Iwan Groźny, zaczął sobie włazić na tereny Rzeczypospolitej. Zresztą właził tam i wcześniej. Litwa, która była częścią naszego kraju, który się nazywał wtedy Rzeczpospolita Obojga Narodów, to miała przechlapane z tymi ruskimi. Oni cały czas napadali na ziemię Litwinów. Zabijali, palili domy, kradli, no spokoju tam nie było. Ale wtedy to Iwanek z grubej rury uderzył i zaczął sobie zajmować kolejne miasta w tak zwanych inflantach. To takie tereny, gdzie dziś są Łotwa i Estonia nad Morzem Bałtyckim. Czyli ważna sprawa, dostęp do morza. Trochę o tym było w różnych moich opowieściach, choćby w tej o wojnie trzynastoletniej, albo o Westerplatte, albo, no dobra, bo się w tym morzu za bardzo zagłębimy. Zatem Batory wziął tę kasę od Gdańska, szlachta polska też dała pieniądze, chętniej niż wtedy z tym Gdańskiem. Wszyscy mieli dość tych ruskich. Oprócz tego Stefcio jeszcze wprowadził taką zasadę, że z ziem królewskich muszą przyjść chłopi walczyć. Nazywało się to wojsko piechota wybraniecka, bo ci chłopi to na konia już nie mieli przecież kasy. Ale taka piechota, to jak się okazało, była potrzebna w walce, bo czasem łatwiej bez konia wejść do twierdzy wroga, wspinać się po murach, walczyć wręcz, prawda? Stefcio przy tym Gdańsku się o tym przekonał. Niestety, nie udało się tej zasady dawania chłopa do wojska wprowadzić na wszystkie ziemie, te należące do bogatych magnatów na przykład, bo ci magnaci to takie skąpiradła były, jeśli chodzi o dawanie czegoś dla państwa. Z tego przecież się to rozpadanie Polski zrobiło.
To jednak późniejsza historia.
Wtedy jeszcze, za czasów Stefcia, nie było aż tak źle, jeśli chodzi o rządzenie przez szlachtę. Nie było jeszcze w ogóle tego durnego weta, o którym opowiadałam w opowieści Dlaczego były rozbiory. Wróćmy do sprawy wojny z Iwankiem Groźnym, władcą państwa, które się wtedy nazywało Carstwo Rosyjskie albo Carstwo Moskiewskie. Ten Iwanek to był naprawdę denerwujący facet. Nie on pierwszy i nie ostatni, jeśli chodzi o szefów państwa rosyjskiego, prawda?
Jesteśmy posłami naszego najjaśniejszego cara Iwana Groźnego. Car kazał nam powiedzieć, że nie powiemy, po co przyszliśmy, dopóki pan, panie królu Stefanie...
Jak on tam miał dalej?
Batory, głupku.
A, no tak, chciałem zapisać.
Przecież nie umiesz pisać.
No właśnie,
dlatego nie zapisałem.
Mówcie żeż wreszcie, co macie do przekazania. Nie mam na was całego dnia do jasnej ciasnej.
No więc, panie królu, panie Batory, więc nic nie powiemy, jak pan nie wstanie, nie zdejmie czapki i nie zapyta o zdrowie naszego najjaśniejszego cara.
Chyba prędzej człowiek wyląduje na księżycu, niż ja zrobię coś takiego. Do lochu z nimi i szykować konie. Jedziemy na wojnę z tym Iwankiem, któremu się wydaje, że jest groźny.
I pojechał Stefcio na wojnę z ruskimi i dał im popalić. To był naprawdę wyjątkowy dowódca wojskowy, choćby w tym, że huzarów wprowadził nam do wojska zamiast tych kopijników, co w bitwie pod Grunwaldem byli. Pamiętacie? Mapy kazał robić, inżynierów słuchał, jak specjalne mosty budować. Pamiętacie? Naczytał się tego Cezara i przełożył sobie to na swoje czasy. Stefan nie tylko mieczem chciał wojować na wojnie, ale i głową. A jeszcze chciał, żeby tych głów było więcej i słuchał doradców, dobrze sobie ich dobierał. Oprócz tego Janka Zamojskiego miał jeszcze innych. Jednym z jego doradców był pewien Węgier, z którym Stefan się wcześniej kłócił o to, który ma tym Siedmiogrodem rządzić. I jak Stefcio wiedział, że już z tamtym wygrał, że tamten jest słabszy od niego, ale jednak nadal Stefciowi imponował, że mądry, to wyciągnął do niego rękę i powiedział: to co, kumple? I zostali kumplami. Wziął sobie Stefi do walki też księcia Krzyśka Radziwiła, co go Piorun nazywali, bo był szybki i mocny w walce jak piorun. I Stefcio wymyślił z tymi doradcami, że zamiast walczyć z Rosjanami na terenie tych Inflant i zamiast robić bitwy w polu, to trzeba pozabierać Iwankowi różne miasta, twierdze, podokuczać tak temu carowi przebrzydłemu, jak się nie spodziewa. Nie było łatwo, bo przy zdobywaniu pierwszej twierdzy to okazało się, że Iwanek nasadził drzew w okolicy i trzeba było te drzewa wycinać. Do tego jeszcze padały takie deszcze, że żołnierze grzęźli w błocie. Nie mogli podpalić różnych umocnień tej twierdzy, ale jak już zaświeciło słońce, to ruszyli do ataku. Najpierw jedną super twierdzę zdobyli, Połock, po jakimś czasie drugą, Wielkie Łuki. Przy tej drugiej to były kłopoty, bo żołnierze Stefcia wpadli w lekki szał. Nie słuchali się swojego wodza, bo tak chcieli tym ruskim pokazać, gdzie raki zimują, że niechcący podpalili magazyn amunicji i straszny wybuch się zrobił. Twierdza spalona, ludzie zginęli. Stefcio był okropnie zły na swoich żołnierzy.
Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem w programie portalu kundelek.pl jest Stefan Batory, król Polski.
Dzień dobry.
Panie królu, może na początek zapytam, co pan sądzi o Polakach?
Ale tak całkiem szczerze?
Tak. Całkiem!
Polacy, mimo męstwa, naród płochy, wytrwałości nie ma, zabawę woli niż pracę, życie sobie niewiele ceni. Dać je w chwili zapału, poświęcić majątek, to u nich łatwo, fantazji dużo, ale gdy się na słowa wyczerpią, do czynu ochoty i sił brak. Sekretu nie zachowają, mówić dużo lubią, czynić mało.
No, rzeczywiście to tak szczerze pan powiedział.
Przecież pytałem, czy chce pani szczerze.
Przy trzeciej twierdzy w Rosji już się Stefciowi zeszło dłużej, bo zima przyszła i jeszcze prochu mu zabrakło. Powiedział swoim żołnierzom: wy tu zostańcie, a ja pójdę tam jeszcze popilnować kraju, pozałatwiać ten proch, więcej kasy na wojnę. Tylko nie myślcie sobie, że Stefi to był taki szefuncio, co każe swoim ludziom się utrudzić, ubrudzić, a sam to sobie na miękkich poduszeczkach siedzi w komnacie. O nie! Stefan to razem z żołnierzami karczował drzewa, gdy szli zdobywać te ruskie miasta. Siedział z nimi przy ognisku, jadł to, co oni. Bardzo lubił czosnek. Nawet mu niektórzy dogadywali w tej sprawie. Spał czasem i na trawie pod gołym niebem razem ze swoimi żołnierzami i umiał ich przekonać do walki. Był jednym z pierwszych władców, który uważał, że żołnierz musi wiedzieć, o co walczy, żeby walczył jak najlepiej. Nawet ulotki specjalne drukować kazał, żeby rozdawać tam w tej Rosji. A jak ulotki się skończyły, to piwo dodatkowe obiecał. Miał łeb na karku, ten nasz Stefi, a i serce dobre, bo szanował bardzo żołnierzy. Kazał szpital w Warszawie specjalny dla nich zrobić. No dobrze, ale co z tym Iwankiem? Co to mu coraz bardziej nasz Stefanek się wydawał groźny? Otóż car rosyjski stwierdził, że odda Rzeczpospolitej te implanty, żeby mu już ten Stefi wylazł z kraju. I tej trzeciej twierdzy nie zdobywał. Chyba się Iwanek przestraszył, bo wojska Stefana co i raz mu się do jego osoby zbliżały. A podobno on to był straszny tchórz, jeśli chodzi o pole bitwy. I udało się, inflanty zostały w Rzeczypospolitej. Iwan i Stefan podpisali rozejm i tak sobie myślę, że może za to właśnie tak kochano w Polsce przez lata Stefana Batorego. Dlatego tyle tych ulic jego imienia, bo ruskich pokonał, tych, którzy nam potem tak często wolność zabierali. Najpierw zabór rosyjski okropny zrobili, następnie powstanie listopadowe i styczniowe krwawo stłumili. Polaków na Syberię wywozili, a po pierwszej wojnie, jak się w bolszewików zamienili, to znów nam do kraju wleźli, a potem Stalin, Sowieci, PRL, uff! Przydałoby się więcej tych batorych w historii. Ale oprócz tej miłości do wojowania, Stefan miał też szacunek ogromny do nauki i kazał założyć pierwszą uczelnię wyższą na terenie Litwy, w Wilnie. Ponaprawiał też w państwie takie sprawy jak sądownictwo, bo przez lata było tak, że król miał być takim najwyższym sędzią. Ale to było bez sensu, bo przecież król nie może robić wszystkiego.
Mamo, mamo, ona zabrała moją niebieską kredkę. Nieprawda, to jest moja. Mama, musisz rozstrzygnąć.
Nie mam czasu.
A co robisz?
Tworzę królestwo.
Mamo, ty wysypałaś wszystkie Lego u nas w pokoju. Kto to posprząta?
To Stefcio z pomocą Janka Zamojskiego kazał zrobić takie specjalne sądy, trybunały, żeby to one się zajęły sądzeniem, a nie król. I jeden z tych trybunałów to się zbierał w Piotrkowie. Jest tu ktoś, kto mieszka w Piotrkowie Trybunalskim? Bo stąd ta nazwa właśnie. Stefcio miał jeszcze tyle pomysłów, żeby to państwo polsko-litewskie rozwijać. Chciał tę Rosję tak sobie wziąć pod buta, żeby przestała się tak źle zachowywać w stosunku do sąsiadów. Chciał też Turcję pokonać i może te swoje Węgry uwolnić, połączyć z Polską. Ale nie udało się, bo po prawie 11 latach bycia królem nagle zachorował i umarł. Miał zaledwie 53 lata. Chociaż w tamtych czasach to właśnie w takim wieku bardzo często się umierało. Niektórzy mówili, że może został Stefi otruty, ale to nieprawda. Jest możliwe, że chorował na nerki, a jeszcze inni mówią, że ta śmierć to od rany na nodze, którą miał od wielu lat. pies go ugryzł i się nie zagoiło jak trzeba, zakażenie się zrobiło. A jeszcze Stefan nie dbał o siebie, bo to spanie na świeżym powietrzu, a nie w łóżku z baldachimem, to może nie takie groźne, ale mało odpoczywał, ciągle w drodze, w robocie. Jakieś wakacje nad ciepłym morzem mógłby sobie strzelić, żeby organizm odpoczął. Ale Stefcio to był tytan pracy, solidny chłop, znaczy król. Kto wie, czego by dokonał, gdyby dłużej nam panował. Chociaż pod koniec jego panowania, jak z tej wojny z Ruskimi wrócił, to szlachta zaczęła mu się stawiać, zaczęła się denerwować, że za dużo władzy ma nasz król. A jak kazał ściąć jednego szlachcica, bo ten szlachcic nie stosował się do wyroku sądu, to już naszego Stefiego wielu szlachciców zaczęło błotem obrzucać, że tyran, że po polsku się nawet nie nauczył mówić. Prawda, nie nauczył, ale się dogadywał świetnie po łacinie, bo to ten język był wtedy w modzie. I dbał o Polskę, jak nie dbało wielu królów, co polski świetnie znało. Gdy Stefan Batory umarł, znów trzeba było szukać nowego króla, bo nie załatwił następcy, nie miał dzieci. I wtedy Ania, co to jej do komnat nie wpuścił Stefek, zaczęła działać i załatwiła nam króla. To już jednak inna historia, którą kiedyś pewnie opowiem.
Królu, królu Stefan, przeczytaj proszę najhojniejszych patronów.
O, z przyjemnością, Janie, ale ojej, to po polsku przecież. Mój przyjacielu, może ty? Oj, Stefi, co ty byś beze mnie zrobił? A ty beze mnie? To fakt. A więc dziękujemy wszystkim patronkom i patronom, a oto najhojniejsi: Tosia, Max, Adi i Misia Boroń, Tobiasz i Tymek Picheta, Basia i Michał Górscy, Artur Kaczmarczyk, Dominika Starczewska, Anna Szkotak, Martyna Miziniak-Kurzaj, Juliusz Glaser, Paweł Bogner. Ty też możesz dołączyć do patronów. Zapraszamy, Janek i Stefan!